A teraz chciałbym się z wami podzielić tym, co mam na sercu. Wiecie, jechałem tutaj Świerklany, jest taka miejscówka, nie? W Świerklanach Duch Święty huknął, poryczałem się. Nie wiem czemu w Świerklanach, ale tam pod tą A1, jak przejeżdżasz, tam mnie dopadł, ryczałem w samochodzie jak kot, wiecie, jak kot po prostu, raptem bam i pozamiatane, Jakuba nie ma. I po prostu płakałem z Duchem Świętym i kiedy takie rzeczy się dzieją, nie chodzi o łzy, nie chodzi o emocje, ale kiedy takie nagłe uderzenie przychodzi przed jakimś przedsięwzięciem, przed jakimś spotkaniem, to wiem, że będzie pozytywny dym, będzie się działo, będą się działy niesamowite rzeczy. Więc kiedy się modliliśmy, kiedy uwielbialiśmy, czułem jak przestrzeń w duchu się otwiera na nowe rzeczy. Jak otwierają się nowe rzeczy w duchu. Wiecie, nie wiem dlaczego jest tak, że Bóg w pewnym dniu decyduje, w pewnym momencie decyduje, nie nam to oceniać, nam jest to przyjąć. I widziałem, nie wiem, może przechodzicie przez sezon, może ten sezon już trwa. Ja to, co zobaczyłem dzisiaj, to, że otwiera się przestrzeń w duchu na nowe rzeczy, na nową głębię, na nowe doświadczenie Pana, wiecie. I znając pastorów waszych, wiem, w którą stronę ich serca idą i biegną, w stronę doświadczenia z Panem, w stronę obecności Ducha Świętego. I wiecie, jest taki niezwykły fragment, na którym chcę dzisiaj się skupić. On jest w psalmach i on mówi tak. Skosztuj i zobacz, jak dobry jest Pan, że dobry jest Pan. Więc tu jest dla mnie niezwykła zachęta i prowokacja. Jest niezwykła prowokacja od Pana, abym ja go skosztował. I wtedy, kiedy skosztuję, to zobaczę, że Bóg jest dobry, że dobry jest Pan. I wiecie, dzisiaj idąc tutaj na spotkanie, jedna osoba, ciekawe się dzieje, bo zanim wszedłem, a z parkingu do drzwi było jakieś całe 18,5 metra, zdążyłem dwie osoby spotkać i dwie osoby zdążyły już mi coś powiedzieć. Jedna z osób zdążyła mnie przestrzec, żebym nie został zwiedziony, a druga osoba powiedziała mi, że, bo zażartowałem, nie będę mówił nazwisk, jest to tylko mną, a tą osobą, zażartowałem, że nie wiedziałem, który kościół, po której stronie ulicy. Zażartowałem, wiecie, bo zaparkowałem pod tym naprzeciwko, bo nie było miejsca u was. To chyba dobry znak, jak już nie ma miejsca na parkingach. I powiedziałem, no, nie wiedziałem, który kościół. I ta osoba powiedziała do mnie, no, wiele prawd jest i wszędzie wszyscy mówią, że to, co mówią, to prawda, więc nie wiadomo tak naprawdę, gdzie jest ta prawda. Więc chcę wam powiedzieć dzisiaj i skupić się na tym wersecie. Skosztuj i zobacz, że dobry jest Pan. Chcę wam powiedzieć i powtórzyć to, co powiedział pastor Leszek, kiedy tu wyszedł w trakcie uwielbienia. Że chrześcijaństwo to nie jest niedzielne nabożeństwo. I że uwielbienie to nie jest wyśpiewywanie piosenek. Widzisz, ja oparłem swoje życie, i tak jak wasi pastorzy i tak jak wielu ludzi w tym kościele, oparliśmy swoje życie nie na doktrynie, ale na osobie. Nie na denominacji, a na osobie. Nie na jakimś ruchu, ale na osobie. I tą osobą jest Jezus Chrystus. Chrześcijaństwo polega na tym, że ja opieram swoje wierzenie, swoje życie i moją przyszłość na kimś, a nie na czymś. Nie na jakiejś prawdzie, ale na kimś, kto jest prawdą. I to jest duża różnica. Kiedy zrozumiesz, że nie opieramy się o prawdę, opieramy się o osobę, która jest prawdą. I to jest Jezus Chrystus. I nie chcę dziś nauczać, bo chcę po prostu powiedzieć to, co jest w moim sercu. I chcę, wierzę, Duch Święty chce nas zainspirować. Ale wierzę, że musimy zrozumieć. Domyślam się, że dzisiaj jest sporo też gości z zewnątrz. Więc chcę dać dzisiaj wam takie słowo, które wierzę, że Duch Święty ma na tą godzinę i na ten czas. Jak wielu z was wierzy, że Bóg zna dzień i porę dnia. I wiem, że On wie, kto tu jest. Jeżeli poprosiliśmy Go, a poprosiliśmy, żeby mówił do nas, to wierzymy, że będzie mówił. I wiecie, jeżeli nie rozpoczniesz od dobrego fundamentu w swoim życiu, to prędzej czy później ta budowla się zawali. Wiecie, ostatnio widzimy niesamowicie smutne newsy. Pastor Leszek dzielił się na konferencji w Rybniku, że lider uwielbienia w zespole Hillsong ostatnio odstąpił od chrześcijaństwa i powiedział, że już mu się znudziło. I oczywiście nie użył słowa się znudziło, ale powiedział, że to zostawia. Zastanowiło mnie to, jak możesz być 20 lat na scenie międzynarodowej, śpiewać piosenkę, dla mnie jego topową piosenką była piosenka All I need is you, Lord, is you, Lord, all I need is you. I płacz, emocje. Wiesz, co znaczy all I need is you? Wszystko, czego pragnę i potrzebuję, jesteś Ty, Panie. I on przez 15 minut na koncercie tą piosenkę zawsze śpiewał. I zamknięte oczy, podniesiona głowa w stronę nieba. Tłum ludzi, dziesiątki tysięcy na arenach z podniesionymi rękoma śpiewały za nim. Jego piosenki mają miliony wyświetleń. On jest na YouTubie, na Spotify'u, na wszelkich możliwych wytwórniach. Płyty wypuszczają jego na całym świecie. Facet stoi na scenie i śpiewa o tym, że Ty, Jezu, jesteś tym wszystkim, czego ja potrzebuję. I ludzie płaczą, kiedy on to śpiewa. I wstaje facet w 2019 roku i publicznie na cały świat ogłasza, że rezygnuje. Jestem zgubiony w tym momencie, kiedy widzę takiego gościa i stawia mnie to w miejscu pytania, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Wiesz, to nie był tylko i wyłącznie lider, drugi lider grupy domowej. Jak główny lider nie przyjdzie, to ja mam przywilej poprowadzić 4 osoby i pół, bo jeszcze jest jeden syn jakiejś tam osoby na grupie. To był facet, który na arenie międzynarodowej reprezentował Jezusa. Pytanie tylko, na czym on budował swoją budowlę, swoje wierzenie i swoje zaufanie? W którą stronę on szedł? I pamiętaj, budowla, która jest bez fundamentu, ona prędzej czy później się zawali. Więc chciałbym dzisiaj wrócić, dlatego że wierzę, że Bóg dzisiaj wraca w Polsce. Nie tylko w Jastrzębiu, nie tylko w Rybniku, nie tylko u nas w Gołdapi, ale w całej Polsce zabiera Kościół do literki A w alfabecie, do fundamentu i chce przywrócić Kościół w pamięci i w sercu, żeby Kościół wrócił do podstawy i zadał sobie pytanie, czym jest fundament? I wszyscy wiemy, że nie czym, a kim jest fundament? Jezus. Tylko, że ten człowiek, on doskonale o tym wiedział, że fundamentem jest Jezus. On o tym śpiewał i pisał o tym piosenki. Więc on nie miał problemu ze zrozumieniem, że fundamentem i tylko wyłącznie jedynym jest Chrystus. I facet odchodzi. Nie wiem, ile lat był nawrócony, ale w służbie na scenie był ponad 20 lat. Domyślam się, że taka ekipa jak Hillsong nie wpuściła go na scenę 3 dni po tym, jak pojawił się u nich na nabożeństwie. Więc mogę domyślać się, że jego życie w kręgach chrześcijańskich, w kręgach takich jak nasze, w którym wierzymy w Jezusa, w Boga Ojca, w Ducha Świętego, wierzę, że on był w tych miejscach 30 parę lat swego życia. I co się dzieje, że facet wstaje i mówi, rezygnuje? I takich historii ostatnio trafiłem kilka. W tym samym miesiącu, bo to stało się w tym miesiącu, we wrześniu, tego samego miesiąca człowiek, który wydał bestsellery na całym świecie na temat czystości seksualnej przed ślubem i ta książka inspirowała miliony młodzieży na całym świecie. Na całym świecie. On cytował Biblię, on napisał wiele książek na temat czystości związków wśród młodzieży. Wszystko oparte o Boże Słowo. I to szło, miliony za nim szły. Wiecie, co wstawił? W tym miesiącu? Że to wszystko, to on się od tego odwraca i że można żyć w seksualnych relacjach, ile się chce i kiedy się chce i gdzie się chce. Co? Co się dzieje z ludźmi? Pewne małżeństwo, 33 lata w służbie w kościele. Głosili kazania. Opowiadali o tym, że Bóg jest taki i taki. Mówili, że diabeł to kłamca, a Bóg to ten, który wyswobadza. że On jest prawdą i nas wyswobadza. I że dał nam Ducha Świętego, który prowadzi. I głosili przez 33 lata w służbie. Nie żyli 33 lata, byli w służbie 33 lata. Więc możesz pomyśleć, że byli w wieku na pewno powyżej 50. Mogę sobie się domyślać. I wiecie, co zrobili po 33 latach? W jedną niedzielę, na której mieli usługiwać, wyszli razem na scenę i powiedzieli: chcemy wam coś ogłosić, ale nie chcemy więcej tego skrywać. Nasz pogląd od dziś jest taki: jesteśmy ateistami. Ateistami! Nie, że się wahamy, nie, że się zastanawiamy, jesteśmy ateistami. 33 lata w służbie. Musimy zadać sobie pytanie, kim jest ateista? Ateista przeczy istnieniu Boga. Więc facet z kobietą wychodzą po 33 latach opowiadaniu o Bogu i mówią, że Boga nie ma. Wiesz, ja nie jestem w stanie być tak głupi, żeby wyjechać z Jastrzębia-Zdrój i powiedzieć: człowiek o nazwisku Mocha nie istnieje. Wiesz dlaczego? Bo ja go widziałem. Bo ja ich widziałem, ja ich znam, ja z nimi rozmawiałem, ja z nimi siedziałem, my z nimi zdyskutowaliśmy, mieliśmy wspólny czas, modliliśmy się, znamy się, może jeszcze niedoskonale, ale wszystko jest na dobrej drodze. I ja nie będę mógł wstać pewnego razu i powiedzieć: Leszek i Gosia Mocha nie istnieją. Bo ktoś powie: czy ty jesteś przygłupi? Przecież ty ich znasz, ty z nimi byłeś, ty o nich opowiadasz, ale najważniejszy punkt, ty z nimi spędzałeś czas. Więc pytanie jest, dlaczego by nie ty i ja za 10 lat nie wstaniesz i nie powiesz: a zostawiam te chrześcijaństwo, a zostawiam to wszystko i generalnie to, staję się ateistą, żyjemy chwilą, carpe diem i do przodu. Co może nas uchronić przed tym, żeby się to nie stało za jakiś czas? Bo Biblia mówi, że w dniach ostatecznych powstanie wielu fałszywych proroków, którzy będą chcieli zwieść nie tylko tych na zewnątrz, ale tych już wewnątrz. Że powstanie wielu fałszywych proroków, którzy będą robić wszystko, aby zwieść i wybranych. To jest szokująca sprawa. To znaczy, że wróg wcale nie rezygnuje. Co z tego, że jesteś w kościele? Co z tego, że przyjąłeś chrzest? On nie zrezygnuje. On będzie walczył. I powiem ci, on jest mistrzem kłamstwa. Nie przychodzę głosić diabła, przychodzę go śmieszyć i wywyższyć Jezusa dzisiaj. On jest kłamcą. Ale uwaga, nawet Biblia interpretuje go jako mistrz kłamstwa. Jako przebiegłego, chytrego kłamcę. I on jest tak bezczelny i takie ma poczucie wartości, fałszywe, ale ma, że on się nawet nie bał podjechać do Jezusa i próbować i go zwieść. I dla mnie jest potężną lekcją to, w jaki sposób on podszedł i chciał zwieść Jezusa. Bo jeżeli on przygotował perełkę kłamstwo, rozumiecie? Kłamstwo nad kłamstwami. On musiał dopieścić tą wersję, żeby przygotować się na Syna Bożego. On nie wyjechał tam mu z byle czym. On to zaplanował i kiedy już wiedział, z czym podejść, to wierzę, że wyciągnął asa z rękawa i mówi: wszystkich mogę zamieść, ale Jezusa to muszę naprawdę wyciągnąć jakiegoś asa, żeby go załatwić. I wyciągnął w jego mniemaniu asa, którym tym samym zagraniem miażdży wierzących i niewierzących przez wiele, wiele pokoleń. 3 razy zaatakował go w ten sam sposób, w jaki podburzał jego tożsamość. Za każdym razem mówił: jeśli jesteś kłamca, jeśli jesteś Synem Bożym, to, to i to i to. Drugi raz: jeśli jesteś Synem Bożym, bam, bam, bam. I trzeci: jeśli jesteś. 3 razy! Więc powiedział: to będzie mój as i ja go użyję 3 razy. I 3 razy zatrzęsę jego fundamentem, jego podstawą. Bo on rozumiał, że jeżeli podburzy tożsamość, jeżeli zburzy tożsamość, ma go. Ale Jezus, to jest Jezus. Mistrz kłamstwa, gasi, nie ma gościa. Zgaszony, precz, precz! I zwyciężył. Zwyciężył i go rozgromił, go wystawił na pokaz, ale diabeł nadal nie rezygnuje. I chciałbym, żebyście wiedzieli jedną rzecz, że musisz oprzeć, ty i ja, swoje chrześcijaństwo nie tylko na czymś, ale na kimś. I tą osobą jest Jezus. I teraz, kiedy już ustaliliśmy, że fundamentem i skałą jest Chrystus, na której mamy budować. Znacie dom na piasku i dom na skalę, tak? Dom na skalę to dom zbudowany na Chrystusie. To życie zbudowane na Chrystusie. Dom na piasku to dom zbudowany i twoje życie na wszystkim innym oprócz Chrystusa. Więc pytanie do mnie i do ciebie. Co znaczy budować na Chrystusie? Bo łatwo jest odpowiadać sloganami chrześcijańskimi. Chrystus jest skałą. Chrystus Zbawiciel. Jezus Chrystus z Nazaretu. Wiecie, te wszystkie slogany. W kościołach katolickich na banerach 5x5 wiszą piękne teksty. I pytasz ich i mówisz, wychodzą. Raz, wiecie, poszedłem na spotkanko i dorwałem kilka osób i mówię, pytanko, na gorąco, tak na teraz. Wierzysz w Boga? Tak! Przecież chodzę do kościoła. Pierwszy argument, czemu wierzysz w Boga? Bo chodzę do kościoła. Dwa. A jak umrzesz, to gdzie idziesz? A panie, a kto to wie? Jak to kto to wie? Się okaże, mówi. Ja mówię, jak to się okaże? To jeszcze się dowiemy. Ja mówię, ale to ty umierasz i nie wiesz, gdzie idziesz? No przecież to Pan osądzi i wybierze. Ja mówię, przecież to jest kosmos. Ludzie milionami chodzą do budynków, oglądają krzyż, cytują wersety, modlą się raz tak, wyciągają modlitwę Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Fajne teksty wysuwamy, fajne cytaty i pytasz takiego człowieka, gdzie idziesz, jak umrzesz? Nie wiem. To jaki jest sens służenia komuś, kto ci nawet nie zagwarantuje drugiego dnia? Kto ci nie zagwarantuje, co będzie z tobą? Co to jest za sens? I przykre świadectwo, to jest moja babcia. Przykre, kończące się mega pozytywnie. Moja babcia to ikona katolicyzmu u nas w Gołdapi. Nie mam nic przeciwko katolikom, żebyście nie zrozumieli źle. Ale babcia zasuwała 2 razy dziennie. Przez jakieś 50 lat, plus minus. Wyobrażacie sobie desperkę? Desperacja. 2 razy dziennie. Chora, nieważne, dojdzie. Nie da rady dojść, doniosą. Ale będzie. Musi. I przychodziła 2 razy dziennie. I ja się nawróciłem 17 września 2015 roku. I Bóg mi powiedział, okej, mamy dla ciebie plan, ale zaczynasz u babci. I Bóg mi dał miłość i cierpliwość, bo bez miłości i cierpliwości to jest koniec. Dał mi miłość i cierpliwość do tego, żebym nie odpuścił i się nie zatrzymał. I spędziłem 6 miesięcy, prawie dzień w dzień. Były dni, kiedy się nie pojawiałem, ale prawie dzień w dzień. Przychodziłem i spędzałem czas. I w końcu doszedłem do takiego miejsca. Wiecie, nie opowiadam tego wam bez powodu. Przygotowałem swój telefon, dlatego że tam jest kalkulator, który też pokazałem mojej babci. I powiedziałem, babcia, muszę ci zadać pytanie. Ile dni ma rok? Babcia mówi, 365 dni. Ja wpisałem w kalkulator 365. Mówię, babcia, ile razy się modlisz dziennie? Modlę się? Ho, z 5! Ja mówię, dobra babcia, to zaokrągmy do 2, bo czasami może coś się wydarzy, w szklarni pomidorki, ogórki. 2 razy dziennie, okej? Okay? Zróbmy tak po minimum. Ona, okej. Okay. Zastrzegła, że to nie do końca prawda, ale niech będzie. Więc mówię, babcia, 730 modlitw rocznie. I ile ty już tak rządzisz? Ona mówi, 50 lat. To ja mówię, to ja te 730 pomnożę jeszcze przez 50, dobra? No okej. Okay. Mówię, mam wynik 36,5 tysiąca modlitw. Babcia, powiedz mi szczerze, na 36,5 tysiąca modlitw, ile razy ci odpowiedział? I babcia zaczęła płakać. Zaczęła płakać. I powiedziała, ani razu. Ja mówię, babcia, Bóg jest dobrym ojcem czy tragicznym ojcem? A ona mówi, dobrym, kochającym. Ja mówię, to który kochający ojciec ignoruje swoje dzieci, kiedy one go pytają 36 500 razy? Mówię, babcia, zastanów się, czy ty w ogóle do niego dotarłaś. Babcia się rozłożyła wtedy totalnie, zaczęła płakać i zajęło to 6 miesięcy. Została ochrzczona, przyjęła chrzest, się nowo narodziła, została chrzczona w Duchu Świętym i powiedziała, 70 lat życia byłam oszukiwana. 70 lat życia byłam okłamywana. Gdybyście znali moją babcię i wiedzieli, kim była i jak zasuwała, bylibyście w szoku. Więc teraz chcę wam powiedzieć coś takiego. Być może ty i ja zasuwamy, no może nie dwa razy dziennie, ale powiedzmy dwa razy w tygodniu. Dodatkowo jakieś kazania na YouTubie. Dodatkowo jakieś fajne konferencje, których ostatnio w Polsce nie brakuje, a nawet jest za dużo. I się nakręcamy i jeździmy. Czy masz pewność na 100%, że Bóg nie szepnie do ciebie to, o czym mówił Jezus? Idźcie precz ode mnie ci, którzy czynicie nieprawość. Wiecie, to jest kosmiczne dla mnie. Jezus powiedział, wielu przyjdzie do mnie i powie mi, w twoim imieniu czyniliśmy. Wiecie, tam Jezus nie powiedział, w moim imieniu przynosiliście mi fajne ofiary i wysyłaliście finanse na misję. Jezus mówi tam o gigantycznych rzeczach. Jezus mówi, przyjdziecie i powiecie, w imieniu twoim, Jezu, wyganialiśmy demony, chorych uzdrawialiśmy, robiliśmy wielkie rzeczy. A co Jezus powiedział, co ja im odpowiem? Idźcie precz ode mnie, którzy czynicie nieprawość. Nigdy was nie znałem. Widzisz, w chrześcijaństwie chodzi o relacje. W chrześcijaństwie chodzi o relacje. I dzisiaj z miłością chcę cię zapytać, czy masz przekonanie na 100%, że on cię zna? I że ty go znasz. Nie o nim, ale go. Nie o nim, ale go. Bo ja urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. O, jak ja znałem pismo. O, jak ja znałem historię. Pamiętam, że zdarzało się śmieszne sytuacje, kiedy przyjeżdżał jakiś kaznodzieje i mówi, wiecie, w Rzymian 3:7, a ja mówię, nie, to jest 3:8. Wiecie, znasz pismo, wiesz, co gdzie jest. Wychowany jesteś na szkółkach niedzielnych. Malujesz Arkę Noego. Wkładasz tam zwierzątka z wykałaczek. Wiesz, wszystko się super dzieje. Kolorujesz, dostajesz zielone minki, uśmiechnięte. Później zrobili modernizację kościoła, więc były już słoneczka. Dostajesz słoneczka za bycie dobrym studentem na szkole dziecięcej, niedzielnej. Później nawet cię zaprosili, żebyś pograł na perkusji, bo umiesz. To pograłem na perkusji. Musiałem sobie doładować jakiś taki podeścig do stopy, bo do stopy nie sięgałem w perkusji, więc byłem za malutki, za krótki. Później nawet gdzieś tam mnie na gitarę wciskano. I ja naprawdę piosenki, jak ja znałem piosenki o Jezusie. Naprawdę, od tyłu bym po hebrajsku je zaśpiewał. Jak ja znałem wersety, jak ja znałem o Jezusie, kiedy, co, gdzie, jak, o której. Jak ja wiedziałem, gdzie wszystko jest napisane. Wow, dasz mi kazalnicę, bym sieknął takie kazanko, żebyście ofiarę 10 tysięcy przynieśli. Rozumiecie ton żartobliwy? Amen. Tylko, że mały problem. Ja Jezusa nigdy nie widziałem, nigdy nie słyszałem, nigdy się z Nim nie spotkałem. Susza. I kiedy przyszła alternatywa, życie w świecie i w grzechu, wsiąknięty, zjedzony przez świat. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyłem coś, co jest żywe. Coś, co się rusza. Coś, co świeci. A chrześcijaństwo, jak ci może świecić, jak wielbisz jakiegoś kogoś, kogo nie ma i nie widziałeś i nie wiesz, czy jest? Jak możesz mieć pasję w uwielbieniu dla kogoś, kogo nigdy nie słyszałeś i nie widziałeś? Jak możesz kochać i dziękować komuś za wszystko, kiedy nigdy nic ci nie odpowiedział? Jak możesz zakochać się i powiedzieć, oddam za ciebie życie za kogoś, kogo nie widziałeś? Wiecie, dzisiaj, gdyby przyszła akcja ISIS w Polsce i gdyby w niedzielę rano wbiegnięto do kościołów i przyłożono dla każdego wierzącego broń do czoła i powiedziano, wyrzeknij się Jezusa albo cię zastrzelę. Zastanawiam się, czy padłyby jakieś strzały w kraju? Wierzę, że padłyby w Jastrzębiu, ale ile? Wiesz, kiedy przyłożyliby ci broń do ucha i powiedzieli, zaprzyj się Jezusa, bo jeżeli nie, to ci strzelę. I ty musisz powiedzieć, wypieram się i wtedy wychodzisz żywy. Ilu z was powiedziałoby, wal między oczy. Idę w chwałę, śmierć dla mnie zyskiem. Widzisz, wszystko jest fajnie, kiedy mamy niedzielne nabożeństwa, ale życie toczy się po kościele i przed kościołem. Tak jak pastor powiedział, tu to możemy przyjść celebrować i dziękować lub spędzić wspólnie czas. Życie się tam toczy. I Jezus powiedział, lepiej dla was, abym ja już odszedł, dlatego że będę prosił Ojca, aby dał wam innego pocieszyciela, Ducha Świętego. I kiedy przyjdzie Duch Święty, ochrzci was i dostaniecie i otrzymacie moc. Kiedy otrzymacie moc, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, Judei, Samarii, po krańce ziemi, wtedy idźcie, Mateusza 28, a ja będę z wami. To jest niezwykła obietnica i niezwykły model, który zaprezentował nam Ojciec i zaprezentował nam Jezus. Ale wszystkie obietnice są poparte warunkami. Wszystkie obietnice w Biblii, nawet darmowe zbawienie jest poparte warunkiem. Musisz się nawrócić, spokutować i przyjąć. Każda obietnica w Biblii jest poparta warunkiem. Widzisz, dzisiaj jest taki trend, że mówi się cały czas o obietnicach. Totalnie nie mówię, jak się mówi w Jastrzębiu. Pokazuję, co widzę, będąc 4 lata co tydzień w podróży. Wszyscy ludzie są totalnie zniechęceni i wściekli. Dlaczego? Bo ciągle jest im mówione o obietnicach. Obietnic nie widzą, nie słyszeli, znają je tylko jak zacytować. Mają wywieszone kartki z wersetami na ścianach. Drżą w nocy i nie mogą spać, a nad łóżkiem wisi, kiedy położę się do snu, będę miał spokojny sen przy powieści Salomona. I telepie i pigułki na sen. Jezus umarł za mnie i za moje choroby i 3 wizyty w NFZ-cie dziennie. I Jezus książę pokoju i piksy na depresję. I opowiadamy o historiach i mamy wrażenie, że to jakieś bańki mydlane, które fruwają i nie wiadomo, gdzie one są. I później nie mam nic zdziwienia, że ktoś przychodzi i mówi, nie wiadomo, gdzie jest ta prawda, czy tu, czy tam, czy siam. Na twoim miejscu też bym się kręcił jak na rondzie. Dlaczego? Dlatego, że ja nie buduję swojej koncepcji na czymś, ale na kimś. Ja chcę Jezusa i Jezus powiedział klucz. I tak bardzo ludzie ten fragment znają, a tak bardzo nie rozumieją. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani, a ksiądz da wam ukojenie, pastor da wam ukojenie. Nie! Nie pastor, nie ksiądz, nie ewangelista, nie prorok, nie apostoł. Ja, Jezus, dam wam ukojenie. Chcesz coś od Jezusa? Musisz się z nim spotkać. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. Do mnie. Bezpośrednio Jezus kieruje ich do siebie. Nie do doktryny, nie do historii, do siebie. I dał nam swoje słowo. Ja nie, w broń Boże nie podburzam, ażeby ktoś nie czytał albo nie chodził do kościoła. Mamy czytać słowo, studiować. Ale wiecie, często pytam też ludzi, okej, jak wiele jesteś chrześcijaninem lat? 6. A ile razy już pismo przeczytałeś? Pismo tak od góry do dołu? Tak wszystko? A to nie ma czasu na to. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Tu są wypisane Boże prawa. Bóg nam mówi instrukcje, jak żyć. A my instrukcje odkładamy i mówimy, czemu nie działa? A czemu ta kolumna tak, a nie tak? I później tworzą się fałszywi prorocy i fałszywe doktryny, poprzez które diabeł nam miksuje w głowie. Ale kiedybyś udał się do Pisma, kiedybyś przestudiował Pismo, tylko nie samą literę, bo zginiesz pod stołem, bo litera zabija. Ale z Duchem Świętym. I kiedy oczy ci się otworzą, zobaczysz prawdę, a prawda cię wyswobodzi i prawdziwie wolnymi będziecie. I kiedy przychodzisz do Niego, nie do posłuchania o Nim, ale do Niego, wtedy twoje życie się zmienia. Jest tylko jeden adres i jedno miejsce, gdzie możesz być przemieniony. Wielu ludzi mówi, tak, chcemy być przemienieni. Panie, przemieniaj nas. Ale wiesz, jeżeli ja mam na przykład wizytę u dermatologa, bo na przykład pojawiło się jakieś znamie na mojej nodze. Dziwnym będzie, jeżeli moja żona zobaczy mnie w poniedziałek w pokoju, a ja krzyczę, dermatologu, przemień mnie. Żona powie, czyś ty oszalał? Weź wyjdź z domu i idź do dermatologa. Przyjdziesz i on cię tam przebada. Adresem docelowym jest on, jego ramiona, jego obecność. I wiecie, w wiele miejscach to powiedziałem i zostałem skreślony za to, ale nie boję się tego powiedzieć po raz kolejny, bo wierzę w to całym sercem, że modlitwa nie zmienia ludzi. I pismo nie zmienia ludzi, bo znam ateistów, filozofów wykładających na uczelniach o tym, że nie ma Boga i Biblię znają na pamięć. Więc ją przeczytali i nie zostali przemienieni. Znam ludzi, którzy się modlą, jak na przykład Marty Samson z zespołu Hillsong, 20 lat na scenie, a później wstaje i mówi, nie ma nic, rezygnuje. Więc modlitwa i czytanie słowa tylko cię nie przemieni. Jezus powiedział, przyjdźcie do mnie. do mnie, a ja dam wam ukojenie. Wiecie, bardzo moje serce kołacze mocno, kiedy widzę młodych ludzi. I tak bardzo czasami krwawię, jak widzę, że jeżeli się nic nie zmieni, to oni za pół roku albo za rok są w świecie. Bo nie widać poznania. Nie ma objawionej miłości Ojca, nie ma z relacji. Jest to zbudowane na doktrynie, na historii. I wszyscy z nas, ja i ty, te prawa są dla nas takie same. Dla mnie nie ma innego prawa niż dla pastora Leszka. Mimo, że pastor Leszek jest legendą w Polsce ze swoją piękną żoną Gosią, takie macie ksywki, wiecie? Legendy jesteście. Fajne ksywki macie. Życzę sobie, żeby kiedyś do mnie mówili legenda. Prawa obowiązują ich, mnie, was, wszystkich takie same. I widzisz, wokoło mnie i ciebie wróg chodzi jak lew ryczący i czeka, aby pochłonąć. On nie śpi, on nie wyjechał na wakacje, on się nie zmęczył. On jest i krąży wokoło ciebie, aby cię pochłonąć. Ale dlaczego nie pochłania? Założeniem tej historii i tego wersetu jest, aby cię nie pochłonął, ale ostrzega cię o tym, że chodzi wokoło, aby cię pochłonąć. To znaczy, że jest taka sposobność, że jest w stanie cię wchłonąć. Powiem ci, co jest parasolem ochronnym. Boża obecność w twoim życiu. Bóg w twoim życiu. Nie historia o Jezusie, ale Jezus. Nie informacja o Jezusie, ale Jezus. Pamiętam, jak ktoś mi opowiadał. Strach przyszedł do jego życia. Wyciąga psalmy. Choćbym szedł ciemną doliną. Im głośniej krzyczysz, tym diabeł na pewno cię posłucha. Zła się nie ulęknę. Bo ty, Panie, jesteś ze mną, a diabeł. Bo nieważne, czy znasz psalmy, ważne, czy znasz pasterza. To nie jest istotne, czy znasz psalm, ważne jest, czy znasz pasterza. I dzisiaj wierzę, że Duch Święty chce nas totalnie ukierunkować w jedno tylko i wyłącznie miejsce i w jedno imię, Jezus. Na tym, że ty i ja musisz się z Nim spotkać. Nie znam ani jednej osoby, która by się naprawdę z Nim spotkała, a później powiedziała, wiesz, mam wątpliwości. Wszyscy, którzy się z Nim spotkali, są totalnie z innej historii, z innej beczki. Widzisz gościa z dystansu i wiesz, o, ten się spotkał. Ten się spotkał, ten zna Pana, ten zna Boga. Wiecie, znam dużo ludzi, którzy bardziej ekspresywnie, o ile to jest możliwe, głoszą od pastora Leszka. Jeszcze bardziej ekspresywnie niż on głoszą i jeszcze piękniejsze słowa wypowiadają. Ale ja mówię, zero prądu w tym. Nic. Nie ma za tym tchnienia Ducha Świętego. A niekiedy ktoś przyjdzie i powie. Teraz. I ludzie są przemieniani. Dlaczego? Dlatego, że obecność. Obecność. Wyznacznikiem w twoim życiu musi być realne spotkanie z Panem. To cię ukierunkuje. Dopóki się nie spotkałeś z Panem, to chyba nawet pastor Leszek powiedział, że to będzie kontrowersyjne, nie? Na Rybniku. Dopóki się nie spotkasz z Panem, to nie ma sensu. To nic nie zabudujesz za daleko. Nic nie zbudujesz. Wszystko będzie pustą bańką, którą kiedy dotkniesz, zginie. Zniknie. Musisz to zbudować na relacji. Pamiętacie Piotra, Jana i Jakuba? Jezus zabrał ich na konferencję na górę przemienienia. I wcale dużo głoszenia nie było, ale było doświadczenie. I widzisz, ludzie często odchodzą od chrześcijaństwa. Ostatnio nagrałem właśnie filmik lekki na live streamie na Facebooku o tym człowieku, który odszedł od Pana. I napisałem i tam opowiedziałem kilka słów, że właśnie musimy budować nasze chrześcijaństwo na Jezusie, a nie na ludziach innych i na doktrynach. Wiecie, przeraziło mnie. Ludzie zaczęli do mnie pisać. I komentarze, i wiadomości prywatne. Właśnie jestem w miejscu, w którym odchodzę. Właśnie jestem w miejscu, w którym rezygnuję. Właśnie zaczynam rezygnować. Właśnie podjęłam decyzję. Właśnie podejmuję decyzję. Właśnie przestałam. Właśnie zrezygnowałam. Właśnie się odwróciłam. Szok! Kościół odchodzi, Kościół wychodzi. Nie wcale dlatego, że jakiś bunt w Kościele, nie dlatego, że jakiś grzech, jakieś zwiedzenie. Po prostu oni mówią, nie ma nic, wychodzę. Nie z Kościoła lokalnego, nie z danego miasta i nie jadą do drugiego. Po prostu opuszczają chrześcijaństwo, nie chcą mieć z tym nic do czynienia i mówią, tam nic nie ma, wychodzę. I Marty Samson napisał, jednym z powodów, dla których odchodzi, jest to, że nie widział nigdy cudu. Chcesz wiedzieć największy cud, jaki jest? to nie jest uzdrowienie z raka. Największym cudem nie jest oglądanie wzbudzania zmartwych. Największym cudem jest móc siedzieć w obecności Ducha Świętego. Największym cudem, jakim możesz doświadczyć i wchodzić w nim, to jest przebywanie w obecności Króla Królów, Pana Panów, Alfa i Omegi. To jest największy z największych możliwych danych cudów. Że Bóg, Król Chwały, ten, który był, jest i będzie. Wyobraź sobie, chcesz się kiedyś pośmiać, jak masz zły humor? Próbuj w głowie wrócić do początków Boga. I dostaniesz taki raptem... Nie dasz rady zajechać. No jak to nie ma początku? To popróbuj teraz. No tak 5 sekund. Przypomnij sobie, kiedy Bóg zaczął. Ale jak to? Głowa mi się przygrzewa. Jak to nie ma początku? Jak to nie ma początku? I On zdecydował i powiedział nam, Trzutko, upodobało mi się, mam taki humor, żeby objawić wam królestwo. Upodobało mi się, on mówi, mam taki kaprys, że objawię wam królestwo. I posyła swego syna, który zrezygnował z tronu na chwilkę. Zszedł na dół. Dla niego wziąć krew i ciało to już przekleństwo. Dla niego przybrać kość, ciało i krew to już jest poniżenie. I on schodzi do nas i wśród swojego stworzenia został odrzucony. I stworzenie przeciwstawia się stwórcy i krzyżuje Mesjasza. A arcykapłan w świątyni odpala szopkę i modli się: Ojcze, ześlij nam Mesjasza. A drugą ręką krzyżuje Jezusa. Dlaczego? Bo nie rozpoznał Jezusa. Nie rozpoznał Go i nie poznał Go osobiście. I Piotr, i Jan, i Jakub, kiedy weszli na górę przemienienia, co się stało na górze przemienienia? Na górze przemienienia oni szli z Jezusem. Znacie wszyscy tą historię. Oni poszli na górę przemienienia, Jezus się przed nimi przemienił. Oni padli na twarze, byli przerażeni, zszokowani i pozytywnie zaskoczeni. Miks uczuć. Ale zobaczcie, że kiedy szli z Jezusem na górę, wcale nie leżeli czołami w trawniku. Wcale nie leżeli i nie drżeli. Po prostu szli z Jezusem. I coś się raptem stało. Jezus nie powiedział na 3-4. Niekiedy w kościele trzeba poprosić wszystkich, żeby klęknęli. Ale uwierz mi, kiedy zejdzie chwała, wszyscy padną. Nikt nie będzie stał. Wszyscy padną. Kiedy Salomon modlił się o wypełnienie świątyni i powiedział: czy jest to możliwe? Cóż za prowokacja, jaka fajna rozmowa z Bogiem. Patrz, jak to jest inteligentnie zrobione. Czyżby naprawdę ty, Król Nieba, zejdziesz tu i zamieszkasz pomiędzy nami? Patrz, jak on prowokuje, jaki impuls w stronę nieba. Czy byłoby to możliwe, abyś ty, Królu, po 7 latach budowy świątyni, czy to możliwe, żebyśmy teraz, jak już skończyli, to jest niezwykłe, oni nie celebrowali nowego budynku. Bo oni mówią, ten budynek jest niczym, jeżeli tam nie ma chwały. I czy jest możliwe, i czytasz 2 kolumny w Biblii, jak Salomon wyrzuca swoje serce w stronę nieba i jest powiedziane, że cały Izrael zszedł się na jedno miejsce, a Salomon stanął na podwyższeniu i zapadła cisza. Izraelici w tamtym czasie liczyli ponad 1 milion ludzi. Pomyśl sobie, 1 milion ludzi w totalnej ciszy, a Salomon na podwyższeniu, bez nagłośnienia, uwalnia modlitwę w stronę nieba. Wyobrażasz sobie, co tam się dzieje? Tam jest oczekiwanie na Pana. Tam jest desperacja i wszyscy czekają. I mówią: Panie, czy to jest możliwe, abyś Ty zamieszkał tu pomiędzy nami? Jest powiedziane, i nagle obłok wypełnił świątynię. I jest powiedziane, i nie mogli ustać na swoich nogach, a cały Izrael padł na twarz. Salomon nie powiedział, uwaga, na 3-4 padamy. Salomon nie musiał poprosić służby porządkowej, aby przekazali rzędom, że trzeba klęknąć. Kiedy zeszła chwała, wszyscy się ugięli. I wtedy Salomon powiedział, obłok chwały pomiędzy nami. Teraz kto nam podskoczy? Jest chwała, jest Boża obecność. Mamy Bożą obecność, jesteśmy zwycięzcami. Jesteśmy zwycięzcami, już nic się nie może przytrafić. I później co się dzieje? Kiedy Jezus idzie z Piotrem, Janem i Jakubem na górę przemienienia, kiedy idą na górę, wcale Ale to wcale Piotr, Jan i Jakub nie padają na twarz. Ale dzieje się coś, że w pewnym momencie Piotr, Jan i Jakub padają na twarz. I drżą. A z nieba wychodzi głos. Ten jest syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. I oni drżeli na twarzach i pomyśleli, my umrzemy, bo słyszeliśmy głos Boży. Umrzemy. A Jezus powiedział, wstańcie, nic się nie dzieje. I teraz Piotr, Jan i Jakub dają inteligentną propozycję. Jezu, my widzimy, że ty sobie z Mojżeszem i Eliaszem masz fajny dialog, to my rozbijemy wam 3 namioty. Jeden dla ciebie, Jezu, drugi dla Mojżesza i trzeci dla Eliasza. I my tu zostaniemy, bo dobrze nam tu być! Patrz, te słowa. Dobrze nam tu być. Czy czujesz się dobrze w ramionach Ojca? Czy już poznałeś ramiona Ojca i czy powiesz, dobrze nam tu być, nie schodzimy z góry na dół, nie chcemy tego codziennego życia, nie chcemy poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku i soboty i niedzieli, bo my już jesteśmy tam, gdzie być powinniśmy. I oni powiedzieli, nigdzie, pomyśl jak trzeba się ośmieszyć i być dziecinnie wierzącym, żeby powiedzieć do Jezusa, do Mojżesza i do Eliasza, 3 namioty wam rozbiję. Oni zwariowali. Im było tak dobrze, oni się tak zachłysnęli, że powiedzieli, zostajemy, nie chcemy wracać. Dobrze nam tu być. Słowo klucz. Dobrze nam tu być. Oni musieli czegoś doświadczyć, że powiedzieli, dobrze nam tu być. Oni nie powiedzieli, wow, jaka fajna doktryna o przemienieniu. Nie, oni zobaczyli przemienionego Jezusa. Jeżeli ty nie zobaczysz przemienionego Jezusa, nigdy nie zostaniesz w miejscu, w którym życzyłbym, abyś został. Odejdziesz. Dlaczego? Dlatego, że ty i ja jesteś stworzony na podobieństwo, na obraz Boga. Masz kreatywność i jesteś człowiekiem myślącym racjonalnie. I nie będziesz się oszukiwał przez 50 lat, jeżeli nic się nie dzieje. Można pożartować rok, 2, 5. Desperaci zrobią to 33 lata, jak w wspomnianej historii. Nawet pousługują. Ale później powiedzą, koniec cyrku, jesteśmy ateiści, pozdrawiamy, do widzenia. Jeżeli nie oprzesz swojej wiary o Jezusa i intymność z Nim, koniec. Wiele ludzi do mnie przychodzi i mówi, wiesz jak, zrobimy balety dla Jezusa, zrobimy mega party, ściągniemy mnóstwo młodych ludzi, a ja widzę, że ich nakręca jedna rzecz, aktywność chrześcijańska. Nas ma nie nakręcać aktywność chrześcijańska. Zrobimy to, pójdziemy tam. Kojarzycie? Sprzedamy, pobierzemy się, porobimy to, jak Pan pozwoli. I Jezus powiedział, nic beze mnie zrobić nie możecie. A ludzie często mówią, okej, Jezu, to my coś tam dla Ciebie zrobimy. Wierzymy, że w tym będziesz. Nie, nie, nie. Mojżesz nie był głupi i mówi, Ty chcesz, żebyśmy szli? A jak ja będę mógł być przekonany i pewny, że my jak pójdziemy, to będzie dobrze? Bo będę z Wami. Aha, ale to i tak mi nie starcza. Pokaż mi chwałę swoją. Desperat. Szaleniec. I Bóg mu mówi, nie może mnie człowiek oglądać i pozostać przy życiu. Czy Mojżesza to przestraszyło? No nie, no pokaż. Pokaż. Patrz, co tu się dzieje. Bóg mówi nie, a Mojżesz mówi tak. I jaki mamy finał rozgrywki? Tak. I kiedy Bóg zobaczył, że Mojżesz jest szalony, że mu nie wystarcza obietnica, że będę z wami, tylko Mojżesz mówi, okej, super, że powiedziałeś, że będę z wami. Mojżesz w tym momencie, pamiętajcie o tym, w tym momencie, kiedy ta akcja się dzieje, on już miał rozdzielone morze za sobą. O, kto z nas powiedziałby, panie, super, że mogłem laską rozdzielić morze, ale mi to nie wystarcza. Muszę się upewnić. Słuchaj, jeżeli ty byś podniósł rękę i się morze otworzyło z Gdańska do Szwecji, oj, myślę, że miałbyś zbudowany fundament. Ale Mojżesz powiedział, super, że włożyłem laskę do Nilu i zamieniła się w krew, świetnie. Fajnie, że kiedy mi powiedziałeś, że ma zejść szarańcza, to zeszła. Fajnie, że kiedy były plagi, to były. Fajnie, że wiem wszystko. Fajnie, że umiem uderzyć tak w skałkę, że woda wytryśnie. Super, ale mi to nie starcza. Pokaż mi chwałę swoją. Pokaż mi chwałę swoją. Wiesz, co on poprosił innymi słowy? Sprawdziłem to w Biblii, przestudiowałem. Innymi słowy on powiedział to. Pokaż mi siebie. Pokaż mi siebie. Dlatego Bóg mu odpowiedział, nie może mnie człowiek oglądać. Więc Bóg zrozumiał, o co prosi Mojżesz. Mojżesz poprosił, ja chcę cię zobaczyć. A Bóg mówi, nie, 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 Mojżesz. Ty chyba nie rozumiesz, jaka jest kwestia. Kto poprowadzi Izrael? Ciebie już nie będzie. Proszek. Ale Mojżesz mówi, nie, 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 ja chcę cię zobaczyć. I Bóg mówi, nie no, desperatów lubię. Przecież sam powiedziałem, to jeszcze tego nie ma, ale będzie, że gwałtownicy porwą królestwo. Napiszemy to za kilka lat, że gwałtownicy porwą królestwo, więc dzisiaj się już muszę z tego wywiązać. Okej, Mojżesz, rozpadlina w skale, szczelina, widzisz ją? A Mojżesz, no, stań tam. Ho, wyobraź sobie rozmowę? No widzę, i co z nią? Stań tam, okej. I co dalej? Wyobrażasz sobie? Stoję już. Co teraz? Odwróć się. Czemu? Będę szedł, zakryję cię ręką. I jak przejdę, to odsłonię rękę i ty mnie zobaczysz z tyłu. Ho, dobra. Już. Wow. Teraz to już idziemy. To był kosmiczny desperat dla Boga. Mu nie wystarczały cuda, mu nie wystarczał power, mu nie wystarczała moc. Jak wielu z nas nie dałoby rady, włącznie ze mną, prawdopodobnie dzisiaj rozdzielić kałuży. On rozdzielił morze. I on mówi, co z tego? Chcę zobaczyć ciebie. Widzisz, znaki i cuda. Ja bym dzisiaj tu postawił 10 trumien. Ciągle dążę do jednego tematu, ale jestem podekscytowany. Duch Święty robi coś z nami. 10 trumien bym tu przyniósł. Zgony podpisane przez lekarzy, 3-dniowe. Gdybym pomodlił się o te 10 zgonów i wszyscy by wstali i jeszcze dodatkowo nauczyli się grać w międzyczasie i zagrali piosenkę, to by nic nie zmieniło w waszej relacji z Jezusem. I jest to biblijne i wam to udowodnię teraz. Wiecie dlaczego? Bo ten jeden, który, zaraz będziecie wiedzieli, który, ten jeden, który widział wskrzeszenie Łazarza. I ten jeden, który widział rozmnożenie chleba i rozmnożenie ryb. Ten jeden, który był świadkiem, kiedy się oczy otwierały i chromi byli oczyszczani. Ten jeden, który chodził ramię w ramię z Jezusem. Po tych cudach, które zobaczył, sam wstał i mówi, Jezu, za Ciebie to życie oddam. A Jezus mówi, 3 razy się mnie zaprzesz, zanim kury zapieje. 3 razy. Dlaczego Piotr wyciągnął wniosek, w którym powiedział, ho, za ciebie to już życie oddam. Dlaczego? Bo widział cuda i znaki. I oparł swoją wiarę i oparł swoją doktrynę o cuda. On oparł swoje chrześcijaństwo o cuda. I Jezus wiedział, on mu źle nie życzył. Jezus po prostu to wiedział, że to nie wystarczy, aby w miejscu konfrontacji Piotr się nie zaparł i powiedział, Piotr, żeby można było, to by tam było dopisane, nie będę ci teraz tłumaczył dlaczego, ale zaufaj mi, że zanim kur zapieje, to się 3 razy mnie zaprzesz. Jak wielu z was jest tego świadoma, że Piotr wcale nie miał chęci, aby okłamać Jezusa, albo aby zaistnieć. On wierzył, że to jest prawda. Tak samo wielu z nas wierzy, że śpiewa piosenki, że one są prawdą ich życia. Ale kiedy przyjdzie moment konfrontacji, trzeba będzie naprawdę się skonfrontować. I Piotr się skonfrontował. I co? Nie znam człowieka. Zaraz, tam była jeszcze jedna akcja. Tylko Piotr chodził z Jezusem po wodzie. Tylko jeden facet chodził po wodzie wśród uczniów z Jezusem. I to był Piotrek. Piotr chodzi z Jezusem po wodzie, a chwilę później mówi, nie znam człowieka, w międzyczasie deklarując, że umrze za Jezusa. Nie znam, później drugi raz, ale my cię gdzieś namierzyliśmy, ty gdzieś tam, chyba gdzieś byłeś. No mówię wam, dajcie wyspokój, nie znam gościa. I trzeci raz, widzieliśmy cię, kiedy byłeś z nim, chodziłeś przy nim, kiedy on nauczał, stałeś przy nim. Zaklinam, wyobrażasz sobie? Zaklinam. Ja nie znam człowieka. Dlaczego? Dlatego, że znaki i cuda nie wystarczą. I Piotr deklarował, że odda życie za Jezusa. I kiedy przyszła próba, nie oddał. I później widzimy coś niezwykłego. Przerwa o Piotrze. Nie wiesz, gdzie on jest, co on robi. Wiemy, że później uciekł z miejsca, w którym Jezus był sądzony, pod Kajfasza domkiem. I Piotrka nie ma. I wiesz, gdzie później o Piotrku poczytasz? O Piotrze poczytasz dopiero w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich.
I tam jest hit. Przychodzi Duch Święty. O! Przychodzi Duch Święty. Stępuje na nich. Oni otrzymują co? Moc. Moc. I wtedy zaczynają modlić się innymi językami. Jerozolima nakłada na nich od razu presję. Pijaki, południe się już urąbali. I kto wstaje pierwszy? Piotr. Kiedy ja bym tam był, to bym powiedział: Piotrek, daj ty spokój. Już się wykazałeś. Już mówiłeś, żeby Jezus nie szedł na krzyż, zgromił cię jak szatana. Chodziłeś z nim po wodzie, pchałeś się na te jezioro, puścił cię, a później walisz ferment, że będziesz go za niego umierał i 3 razy się zapierasz. Daj ty, facet, spokój, już się nic nie wychylaj. Ale Piotrek to nie jest ten sam facet. Teraz Piotr wstaje z namaszczeniem Ducha Świętego i wychodzi do nich i mówi tak: dajcie posłuch słowom moim. Ten facet w tym momencie mówi tak: jestem gotowy umrzeć. Teraz już nie ma deklaracji. Teraz już nie ma obietnic, już nie ma wersetów na ścianie w domu, teraz są czyny. Teraz jest już zwycięstwo i manifestacja. Dlaczego? Bo osobiste, radykalne namaszczenie w jego życiu Ducha Świętego. Nie opowieść o Jezusie, nie oglądanie znaków i cudów, nie oglądanie świadectw na YouTubie, których mogę ci wysłać miliard. Teraz miliard. Chcesz wskrzeszonko? Cały kanał ci z wskrzeszonkami wyślę. I co z tego? Jak my z bólem głowy nie możemy sobie poradzić? Co z tego, że obejrzymy filmy, jak jeden machnie ręką i 500 leży? Jak wiatr powieje, a my w NFZ-cie. Co z tego? Wiecie, ja to wszystko mówię w miłości i sam też do siebie mówię, że trzeba się strzec zwiedzenia i nie zbudować swojej wiary na czymś innym niż Jezus. I kiedy poznasz Go osobiście, wtedy twoje życie jest przemienione. Możesz mieć super ambicje do zrobienia fajnych rzeczy. Możesz mieć ambicje, że Go kochać. Aby za Niego kłaść życie. Aby o Nim opowiadać. Mówię ci, jeżeli w tym nie będzie Go, nic nie będzie się działo. Głosiłeś kiedyś i miałeś wrażenie, że wstyd? Że wyciągasz coś, czego nie masz? Ja tak kiedyś miałem, zanim się nawróciłem. Jakiś moralniak mnie złapał, że jestem dzieckiem pastora i na jakichś baletach w nocy wkręciłem sobie, że muszę głosić. Kiedyś tak mnie walnęło jakoś tam raz. I mówię, będę głosił. Moralniak mnie dopadł, taki wiecie, że jestem menelem, w klubach się bujam. I mówię, będę głosił. Wiesz co? I z każdym słowem powietrze schodzi, jak masz mówić o Jezusie, bo mówisz o kimś, kogo nie widziałeś. I wiesz, i masz przekonać kogoś, że ten ktoś jest fajny, a ty nic o nim nie wiesz. I mówisz, wiesz? A co jak dzisiaj przedawkujesz? Ty, patrzy na ciebie jak na przygupa najpierw i pyta, o co ci chodzi? Ja mówię, no co jak przedawkujesz? Wiesz, bo jest Jezus. Pan Jezus umarł on za nas wszystkich, za mnie też i okej, może w poniedziałek. Piotr mówi, złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci dam. Widzisz, nie dasz czegoś, czego nie masz. Chcesz głosić Ewangelię Jezusa? Ewangelia to uwolnienie, uzdrowienie, wyswobodzenie i błogosławieństwo. Chcesz to głosić, nie mając o tym doświadczenia? I dlatego, Kościele, wierzę, że tu jest kolebka Bożego przebudzenia. Wierzę, że tu te siarna, siane w ten Kościół przez wiele lat. Bóg wypuści możliwość, żeby to było oglądnięte jeszcze za tego pokolenia. Ale Kościele, my musimy podjąć radykalną decyzję. Ja chcę Pana! Ja chcę Boga! Ja chcę Ducha Świętego! Ja chcę Jego obecności! Nie kręci mnie 2 godziny modlitw, kręci mnie 2 godziny Jego obecności. Wiecie, ja wożę ze sobą głośniczek zawsze taki fajny, Touch of Heaven, ta piosenka, co leciała na koniec. Sobie zawsze puszczam, dotyk nieba, chcę dotyku nieba. Odpalam głośniczek i się modlę. I wow, super, modlę się już godzinę. Co z tego, że jak klepię jakieś głupoty przez godzinę, jak nie ma 0 doświadczenia z nim? Mówię, Panie, wyklepałem już godzinę i dalej susza. Chcę Ciebie. I raptem nie wiesz czemu, nic się nie dzieje. Mówię, koniec. Już nieraz z telefonem rzuciłem, okulary już nieraz w ścianę poleciały, pięść nieraz sina, bo walisz w podłogę i mówisz, jak ja mam żyć bez ciebie? Tu nie chodzi o jakąś interwencję typu boli paznokieć, proszę zrób, żeby nie bolał. Tu nie chodzi o to, Panie, uzdrów mojego syna. Tu nie chodzi, Panie, niech moje dzieci będą zbawione. Ja tu mówię, Panie, jak ja Ciebie teraz nie doświadczę osobiście, ja leżę, leżaki, nie ma mnie, ja nie chcę żyć. Ja nieraz byłem na takich sytuacjach, w których masz wyjść na spotkanie, na nabożeństwo i nie masz z nim tego flow, nie jesteś w niebie, po prostu nie jesteś na górze przemienienia. Idziesz i będziesz opowiadał głupoty. Bo jak nie ma go, to jesteśmy, gramy w głupoty, gramy w kluby i opowiadamy jakieś historie, legendy. To ma być żywe przesłanie. Jezus powiedział, słowa, które darzą życiem. Słowa, które darzą życiem, a nie słowa, litera zabija. I ja leżę, modlę się, mówię, Panie, co jest? No co jest? Jak to możliwe? Co ja robię głupio, źle? Ja tam bez siebie nie idę. Mówię, Panie, no nie ma szans. W końcu kładę się na plecach, mówię, koniec, ja nie idę stąd. Nie idę nic głosić, bo ja będę hipokrytą. Co z tego, że ja powiem historię? Boże, okej, powiem Ci coś jeszcze. Ja już tak za bardzo nie wnikam w to nabożeństwo. Ja chcę po prostu Ciebie, ja bez Ciebie ginę. Nie mam powietrza, duszę się, ten brud wokoło mnie, ten świat jest chory, ja go nie chcę. To jest szaleństwo, to jest jakieś głupoty, to jest w ogóle jakieś szambo. Boże, błagam Cię, daj mi doświadczyć Twojej obecności, bo jak nie, jak gnije, jak jabłko na kredensie, proszę Cię. Proszę Cię, nie żartuję Wam, ja nie pajacuję przed Wami teraz. I mówię, Boże, ja Ci mówię wprost. Jak nie, to ja pakuję żonę i dziecko. Powiedziałam tak Bogu, możecie uznać, że jestem heretykiem. I walę w choinkę. Się rozpędzę samochodem i walę, bo chcę być przy Tobie. Ja nie chcę nic. I wtedy... O, Niagara. Bożej obecności. I jedyne, co możesz zrobić, to oprócz tego, że będziesz szorował dywan z łez, to jest to, że przez zaciśnięte gardło ukańczaj. Dziękuję. Dziękuję. I później po takiej akcji, to jest akcja sprzed miesiąca, idę do kościoła. I koleś w służbie, chłopak w służbie porządkowej, taki młodzieżowy język, rękę wyciąga. Ja podaję rękę, a tak śmiechu leży z Duchem Świętym. Ja mówię, co jest? Stary, jak huknęło. Co się dzieje? Idę dalej. Cześć. Oho! Wchodzisz, na kogo nie spojrzysz, leżą pod mocą Ducha Świętego. Bam, 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 bam. Podchodzi i mówi, co ty robisz przed tymi spotkaniami? Stary, poradałeś mi rękę, tylko palce się dotknęły, leżę. Co się dzieje? Boża obecność. Boża obecność. Boża obecność. Wchodzę do jednego kościoła i mówię, wszystkie demony, powstać. I manifestacja na raz. W kościele, na nabożeństwie niedzielnym. I nie było niewierzących. Bam! Zadyma! Młyn, mówię wam! Pełzają jak węże do podestu. Ja mówię, okej, Panie, to przed ogłoszeniami jeszcze zrobimy sesję uwolnieniową. I idą jak żmije, pełzają do Ciebie jak żmije. I to jest takie piękne. Nie, że pełzają jak żmije, tylko że Jezus jest mistrzem. Że On to zwycięża, że masz autorytet, że możesz rządzić, że rządzisz, że jesteś zwycięzcą. Masz władzę, którą dał Ci Ojciec. W imieniu Jezusa. Pierwszy to, bo tam krzyczą za dymrą. Związuję wam usta. Cisza. Machają rękami, wiąże wam łapy i nogi i jakbyś ich w siatkę zawiązał. Bo tak się dzieje z nimi. A teraz wszyscy na raz w imieniu Jezusa. Won! Okej. Kochani, zaczniemy nabożeństwo. Moc! Namaszczenie! Kiedy Jezus wszedł, demony mówią, po co żeś przyszedł nas dręczyć przed czasem? One nie wytrzymują temperatury namaszczenia. One nie wytrzymują. Powiem Ci, choroba też nie wytrzymuje. Choroby mają imiona, ale jak wjeżdża imię Jezus, nokaut. Strzał. Jeden strzał i pozamiatane. I mówię Wam, tu nie chodzi, żeby ścigać znaki i cuda. Tu nie chodzi o to, żeby mieć poklas. Tu nie chodzi o to, żeby wejść i ludzie Ci klaskali, że jak Ty wchodzisz, to inni fruwają. Nie o to chodzi. Chodzi o jedną rzecz. Chodzi o to, że pierwsza rzecz, On nie umarł na darmo. On nie umarł tylko po to, choć to jest potęga, żebyś Ty się znalazł w niebie. On umarł po to, że zasłona została rozdarta i miejsce najświętsze, przybytek, Boża obecność, nie siedzi już zamknięta w skrzynce 2x2, ale jesteś Ty świątynią Ducha Świętego i On jest w Tobie i teraz możesz chodzić gdziekolwiek chcesz, a Boże rzeki będą z Ciebie tryskały i zarażały innych. A najważniejsze, przez chwilę bądźmy tymi, którzy pomyślą o sobie. Wiem, że ciężko, że wszyscy myślą o innych, ale na chwilę pomyślmy o sobie. Pomyśl o tym, Czy na pewno masz zbudowany właściwy fundament? Czy na pewno zbudowałeś to na prawdziwym fundamencie? Kiedy dostaliśmy zaproszenie do Indonezji, powiedziano nam, że tam jest troszeczkę, wiecie, impreza. To jest najbardziej muzułmański kraj na świecie, Indonezja. Meczet na każdym kornerze, na każdym rogu. Czwarta, piąta, siódma rano wyją w meczetach. I dostaliśmy zaproszenie, żeby poprowadzić, uwaga, konferencję w stolicy, na które złączy się 150 kościołów. I Jakub Kamiński jest zaproszony, żeby być gościem w stolicy muzułmańskiego kraju. 150 kościołów chrześcijańskich się łączy, a ja mam wyjść i głosić. No tylko przywalić serię w łeb. Że oni tam zabijają. Nie publicznie na ulicach jeszcze, ale jak się pchasz publicznie i głosisz, masz pozamiatane. I ja myślę, wow, fajnie, to moja wiara jest wypróbowana właśnie. I mówię, jechać czy nie jechać? A mówię, pewnie, całą rodzinką zapakowałem żonę, dziecko do Indonezji. I podają ci w samolocie formularz do wypełnienia. Pierwsze pytanie. Powód wizyty. Do muzułmańskiego kraju, wiesz, powód wizyty. I co mam napisać? Bądźcie przebiegli jak węże. Turystycznie. Czy nie? Będę zwiedzał. A jest miejsce tylko na jedno. Turystycznie. Punkt dwa. Gdzie będziesz przebywał? W hotelu. Punkt trzy. Ile będziesz dni? 7. Podjęcie pracy lub przemówień publicznych? Nic. Idziesz, wchodzisz na lotnisko, immigration point i taki wielki znak. Kłamstwo w formularzu, 5 lat więzienia. 7 na łokciu. Wtedy miał 7 miesięcy. Nie, przepraszam. 11. Z Dawidkiem na rączce, z żoną za rączkę. Hello. What is your reason to stay here? Jaki powód twojego przyjazdu tutaj? Turystycznie. I znak, 5 lat. Gdzie będziesz i co będziesz robił? W hotelu i trochę pojeździmy naokoło. Okej. Okay. Podbił, idziesz. Pikawa 200. Poszliśmy, wchodzimy na konferencję. I w międzyczasie zaczynają się wybory. W trakcie konferencji. I facet jeden, który startuje, jeżeli wygra, zostanie wprowadzony szariat na ulicę jutro. Szariat na ulicę, czyli będą rwać głowy na ulicach. Mówisz, no to fajnie, mamy fajną konferencję. I dają ci mikrofon, 150 kościołów siedzi i dają ci mikrofon, żebyś się pomodlił o to, żeby tamten nie wygrał, a ten drugi wygrał. Wiesz, co się dzieje? Masz wrażenie, że stajesz przed taką warownią w duchu. Mówię wam, to jest nie do opisania. Kiedy dali mi mikrofon i podali i powiedzieli, pomódl się o wybory i tak mi włożyli mikrofon, normalnie poczułem, jak 500 kilo mi na plecy ktoś włożył. Od razu wzrok na Jezusa, od razu autorytet i zaczynasz przemawiać w duchu, nie błagać, jęczeć, tylko brać autorytet i nakazywać rzeczom, aby się stały. Taki człowiek kiedyś mi powiedział, my się nie modlimy o rzeczy. My wchodzimy w duchową rzeczywistość z Jezusem i je deklarujemy. Ja mówię, okej, kiedyś to usłyszałem, teraz to zrobię. Panie, my ogłaszamy, mówię ci, duchowa rzeczywistość Gwiezdne Wojny. Gdybyś mógł zobaczyć, co się dzieje w duchu w tym momencie, gdybyś mógł zobaczyć okulary 7D, to pod dywan byśmy uciekali. W imieniu Jezusa, w twoim autorytecie, my ogłaszamy, że szariat nie wejdzie na ulicę. Ho, mówię ci, wszystko drży. Tam w duchu jest taki przemiał, że normalnie jest bigos w powietrzu. Wyczuwalne jest takie obroty. I walczysz, przeciwstawiasz się, ogłaszasz, deklarujesz. W międzyczasie wchodzi pastor i mówi, od dzisiaj do dnia ogłoszenia wyborów. Żadnego jedzenia. Nikt nic nie może jeść. Wszyscy, cała armia, tysiące ludzi. Przestajemy jeść, wszyscy w modlitwie i w poście. Kandydat numer 2. Mówię, ale grubo. I oni mówią, a teraz jedźmy już na lotnisko, bo w każdej chwili może się zacząć. I jedziesz sobie z żonką, z synusiem na lotnisko i ci mówią, że zaraz może się zacząć. Jak ci się zaraz zacznie, to może samolot nie odlecieć, a jak nie odleci, to zostaniesz. Jak zostaniesz, to może się stać wszystko. I musiałem odpowiedzieć sobie na to pytanie, czy ja jestem gotowy. I mówię, tak, może jestem nienormalny, ale ja się cieszę. Normalnie się cieszę. Będę w chwale. Nie chcę umierać, bo jest jeszcze robota do zrobienia. Ale będę w chwale. Co z tego? Coś tam dotknie mi czoła i pozdrawię. Ale będę w chwale. Czy jesteś gotowy, aby powierzyć życie naprawdę Jezusowi? Dzisiaj mówimy, jeżeli chcesz przyjąć Jezusa, to nieważne, co się stało, nieważne, co się dzieje, nieważne, co się stanie. Ty tylko klepnij ze mną regułkę i wszystko będzie dobrze. Fałszywe klimaty. Nic nie będzie dobrze, bo później ten człowiek ci przyjdzie za 3 lata i mówi, co dobrze, jak nic nie dobrze. Nic nie jest dobrze, jest jeszcze gorzej. Bo mnie kręcą w głowie, mam fobię, diabeł mnie łupia jak chce, jestem bezbronny. Czemu jest niedobrze? Niedobrze jest dlatego, że ukierunkowaliśmy ludzi w złym kierunku niż Jezus. Chcesz, żeby było dobrze? Chcesz wiedzieć, jak wygląda prawdziwe chrześcijaństwo? Czy mógłbym prosić? Będziemy się modlić, wiecie, Kościoła, ale Duch Święty jest dobry. On, wiecie, on po co on to mówi? Bo on widzi potencjał i gigantyczny gejzer Bożej obecności, który może wystrzelić z tego Kościoła i zarażać. Zarażać miasta wokoło. Wiecie, chcielibyście oglądać masowe przebudzenia? Masowe nawrócenia? Bum! Fuh! Całe Jastrzębie. Jednego wieczoru. Fuh! Cały Wodzisław. Fuh! Cały Rybnik. Wiesz, co się dzieje, kiedy jest przebudzenie? Ludzie na ulicach klękają i mówią, Boże, zbaw mnie. Zbaw mnie. A ty chodzisz po ulicy i zagarniasz gotowe żniwo. Pokutuj, nawróć się, oddaj swoje życie Jezusowi, oddaj swoje życie Jezusowi, oddaj swoje życie Jezusowi, oddaj swoje życie Jezusowi, zapragnij Go, wejdź na prawdziwą drogę uczniostwa. I teraz kończąc jednym zdaniem, chrześcijaństwo to nie religia, chrześcijaństwo to styl życia. To styl życia, w którym poprzez moc Ducha Świętego Twoje życie i przez Niego i przez Ciebie życia innych ludzi wokoło są przemieniane. Bez owocu drzewo jest wycięte i wrzucane w ogień. To powiedział Jezus. Owoce, drzewo, które nie wydaje owocu. O tych wersetach się mało mówi. A pamiętacie w Apokalipsie? Dlatego, że się ani nie gorący. Ani nie zimny, ale letniak wypluje cię z moich ust. I ktoś mi powiedział, ciekawe, czy jestem letni, czy gorący. Ja mówię, to jak ty myślisz, to już wiesz, kim jesteś. Bo ognia nie trzeba szukać z lupą. Ogień widać, ogień czuć, ogień słychać, ogień rozpala innych. Ogień się rozprzestrzenia. Kiedy widzę pastora Leszka z mikrofonem, mówię, zapali zaraz scenę. Facet spali się, scenę i budynek. Ognia nie trzeba szukać z lupą. Ty to widzisz. Ktoś mi powiedział, mam nadzieję, że zrozumiecie tu choć trochę jakiś ułamek pokory i nie zrozumiecie tego źle. Ktoś powiedział, już pół roku, Jakub, przyglądamy ci się i zastanawiamy ci się, co z tobą. Pół roku? Zdecyduj w poniedziałek. Albo dobrze, albo niedobrze. Gdzie jest rozeznanie w duchu? Po czym ty chcesz oglądać? Poczekamy, zobaczymy. W duchu spójrz! Będziesz wiedział. Pali się, płonie, są od Boga, śpiewają nową pieśń, czujesz Ducha Świętego, widzisz namaszczenie. Oryginał. Ściema. Czujesz niepokój, widzisz coś nie tak, głosi fałszywą Ewangelię, nie idzie za Jezusem, nie nakręca na Jezusa, nakręca na jakieś głupoty. Odrzucić. Krótko. I my dziś, Kościele, stoimy przed wyzwaniem. Nie kto będzie przychodził do Kościoła, ale kto stanie na drodze uczniostwa. Jezus powiedział, głoście Ewangelię i kończcie eventy. Nie. Jezus powiedział, czyńcie uczniami. 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 Wierzę, że jest jeszcze jedna rzecz. Cały czas idę za Duchem Świętym. Wierzę, że jest jeszcze jedna rzecz. Pięcioraka służba. w Polsce jest model zrobiony w sercach ludzi, który postrzega Kościół tak, że to pastor, ewangelista, apostoł, prorok i nauczyciel jest odpowiedzialny, żeby zaserwować mi strawę, a ja przyjdę w niedzielę i to ocenię. Pięcioraka służba, jest napisane w Efezjan, jest po to, aby przez te dary pastor, ewangelista, prorok, nauczyciel i apostoł, aby przez nich wyposażyć wszystkich świętych do dzieła posługiwania. Czyli dzieło posługiwania i odpowiedzialność za szerzenie królestwa nie leży na liderach i pastorach, tylko leży na całym ciele Chrystusa i tylko tych na górze wybranych, namaszczonych do służby mają odpowiedzialność, żeby pomóc ci wyposażyć cię do tego, żebyś ty robił robotę. Dlatego nie ma innej możliwości. Albo jesteś prawdziwym naśladowcą Jezusa i wszystko zostawiasz, to nie znaczy zwalniasz się z pracy i teraz jedziesz gdzieś. Tylko albo wszystko zostawisz i mówisz, wszystko inne jest mi pod nogami. Wiecie, ktoś kiedyś do mnie zadzwonił i mówi, wiesz Jakub, robimy konferencję, będzie się działo, wszyscy przyjdą. Dzwoni do mnie po konferencji, było dużo ludzi, więc nie wiedziałem, czy był. Znaczy, nie brałem pod uwagę, że nie był. I dzwoni do mnie i mówi, o Jakub, słyszałem, że było dobrze. Ja mówię, ty chyba żartujesz. To ty to organizujesz i pyta i mówisz, że słyszałeś, że było dobrze? No tak, bo ciocia przyjechała i razem obiad zjedliśmy i się zagadaliśmy. Wiesz, dlaczego nie ma tu dziś ze mną mojej żony? Bo płacimy cenę. Bo ona jest gdzieś z dzieckiem. Akurat nie mogliśmy teraz przyjechać, a jestem tu. Myślisz, że mam radość, że jestem bez żony już piąty dzień? Myślisz, że moje serce kwitnie z tego powodu? Cena. Myślisz, że jedziemy turystycznie do Indonezji? Myślisz, że za miesiąc polecimy turystycznie do Papuły Nowej Gwinei? Wywaliliśmy ponad 100 tysięcy. Za 100 tysięcy ja bym już dom postawił. Byle jaki, ale bym postawił. A tu tylko na jakiś wyjazd do Papuły. Cena. Do zapłacenia. Cena. 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 Wiesz, pastorze, może nie róbmy spotkania, bo my jedziemy gdzieś tam, odpocząć troszkę trzeba, wiesz, pastorze, tak relaks, luzik. Przyjdą nowi ludzie, nie problem, pocałują klamkę i wyjdą. A może nie róbmy tego drugiego spotkania w tygodniu, miejmy jedno, tylko prośba, nie 35 minut, 30, żeby tak było mniej. Żeby tak tylko przyjść, posłuchać i wyjść. To nie truć się, włącz YouTube'a. Nie przychodź już, bo psujesz atmosferę. Ale kiedy przyjdziemy wspólnie, z jednym celem, z jednym imieniem na języku, z jednym imieniem wypalonym na sercu. Ja przychodzę tu szukać Jezusa. Respektuję ludzi, którzy są w służbach. Dzięki Ci, Panie, że ich używasz. Dziękuję Ci za ich talenty. Dziękuję Ci za ich namaszczenie Twoje, które wylałeś na nich. Dziękuję Ci, Panie, za to, że do nas mówią. Tak, wiem, on popełnia błędy, ale ja go błogosławię. Ja mu życzę jak najlepiej. Nie będę tykał pomazańca Twego. Będę mu pomagał i błogosławił. Będę jak Dawid, który miał Saula na widelcu, ale nie dotknął. Dlatego, że Ty jesteś królem. Ja uważam wszystkich większych od siebie. Chcę być pokorny i posłuszny. Chcę wykonać plan, który masz. Chcę płonąć dla Ciebie. Nieważne, co pomyślą o mnie inni. Chcę, abyś pomyślał o mnie dobrze Ty. Chcę Ciebie znać. Chcę, abyś był ze mnie zadowolony. Chcę usłyszeć na koniec życia, dobrze, sługo dobry i wierny, biegu dokonałeś, wiary dochowałeś i dobry bój stoczyłeś. Panie, dziękuję Ci, że mogę przyjść w chwałę Twoją. A On Ci powie, poczekaj, jeszcze wieniec sprawiedliwości i korona chwały za Twoje dzieło na ziemi. I czuję, jak się rozchodzi tutaj teraz woń. I pytanie jest, kto pozwoli Duchowi Świętemu na to, aby Twoje życie zostało przemienione nie w sposób emocjonalny, że nałożymy teraz na Ciebie ręce i Ty się wywrócisz. Dlatego, że przemiana życia rozpoczyna się od Twojej decyzji, a później od wykonania. Czy możemy zamknąć swoje oczy? Jeżeli chcesz prawdziwej przemiany, to Jezus powiedział, pójdź za mną. Zostaw wszystko i pójdź za mną. Zrzeknij się swoich planów, zrzeknij się swoich decyzji, przestań kalkulować, czy masz czas na Chrystusa. Przestań kalkulować, czy się da. Jeżeli jest coś w twoim życiu lub ktoś, kto oddziela cię od Niego, ta osoba jest do usunięcia. Jeżeli jest jakaś praca, która nie daje ci czasu na Pana, to masz przekleństwo, a nie pracę. Jeżeli masz kogoś, kto powstrzymuje cię w biegu dla Jezusa, jest przekleństwem na twojej drodze życia, a nie błogosławieństwem. Jeżeli masz chłopaka, dziewczynę, którą wierzysz, że kiedyś może cię zrozumie i może odda swoje życie Jezusowi, pójść to. Jak od Pana, to będzie to trwałe. Musimy być radykalni. Musimy podjąć decyzję: Panie, chcę być jak Dawid. O jedno prosiłem, o jedno zabiegam, abym mógł oglądać piękno Pana i abym mógł przebywać w domu i świątyni Jego. Kiedy teraz będziemy się modlić, czy mógłbym, Kościele, poprosić uprzejmie, abyście wstali? Chciałbym was bardzo prosić, abyście tylko pamiętali o tej jednej rzeczy, że jeszcze nie wychodźcie, kiedy skończy się modlitwa. Chciałbym, żebyście teraz wszyscy zamknęli swoje oczy. Naprawdę, żeby wszyscy teraz zamknęli swoje oczy. Jezus umarł na krzyżu. Nie po to, aby o tym opowiadać, ale aby twoje życie zostało przemienione. Jezus nie umarł na krzyżu tylko po to, aby o tym mówić, ale po to, aby twoje życie zostało przemienione i abyś był żywym świadectwem. I On najpierw wykonuje proces w tobie, uwalnia cię, wyswobadza, przyozdabia i później posyła. Więc teraz, kiedy będziemy się modlić, chciałbym, żebyście zrozumieli, że drzwi się otwierają w tej chwili do tego, aby przyjść tu do przodu, ale nie wszyscy. I nie na raz, w jednym momencie, ale tak jak czujesz, że odpowiadasz na Jego zaproszenie. Nie dziś w niedzielę tylko, ale odpowiadasz na Jego zaproszenie do nowego życia. Że zmieniasz totalnie swoje nastawienie, zmieniasz totalnie swój pogląd, chcesz być w ogniu, chcesz Mu oddać swoje życie, będziesz Mu poświęcał czas, będziesz Go kochał, będziesz Go szukał, a kiedy Go znajdziesz, to mówię Ci, nic już więcej nie będziesz potrzebować. Nic. I wszystko inne będziesz mógł, jak Paweł, uznać za śmieci. Nic nie warte, dlatego że znalazłeś Chrystusa. Więc teraz, kiedy będziemy się modlić, kiedy jest ta atmosfera świętości na tym miejscu, osoby, które chcą zrobić ten akt, nieważne, czy jesteś liderem, nieważne, czy jesteś wczoraj nowonarodzony, nieważne, czy jesteś w służbie, to nie jest istotne, to jest w ogóle nieważne. Ważne jest, że chcesz podjąć decyzję w sercu i powiedzieć: tak, Panie, ukażam się przed Tobą. Nie jestem usatysfakcjonowany miejscem, w którym jestem. Chcę Ci zadeklarować, że będę szukał Ciebie i moje życie będzie wyglądało inaczej przez Ciebie. Jeżeli jesteś taką osobą i czujesz poruszenie, to możesz przyjść i zająć miejsce z przodu.